Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest pedagog szkolny Dorota Zyskowska ze Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej. Witam Panią.
Dzień dobry.
Czy jako pedagog szkolny, praktyk pracy z młodzieżą, Pani zauważyła zmiany w nastroju u dzieci, które od miesięcy właściwie uczą się w takim trybie zdalnym w domach? To jakieś ma konsekwencje, które już widać?
Tak, ja zdecydowanie odnotowuję takie sygnały od rodziców przede wszystkim, że z nastolatkami zaczyna się dziać coś niepokojącego i to przede wszystkim rodzice dzwonią, co dla mnie też jest sporą taką nowością, że jest duże poruszenie wśród rodziców i rodzice najczęściej skarżą się na to, że nastolatki popadają w apatię, nic im się nie chce, że nie mają motywacji do nauki. I to są takie bardzo dla mnie wyraźne sygnały, które pokazują, że zmiana jest. Ja też rozmawiam z moimi uczniami, ale też robię ankiety raz na jakiś czas. Pytam ich, jak się czują, pytam o poszczególne emocje i w tych ankietach też, analizując odpowiedzi, widzę, że jest dużo smutku, niepokoju, trochę mniej lęku niż było na przykład rok temu, ale jest sporo rozdrażnienia, złości, czyli też takich emocji, z którymi trudno sobie poradzić w zamkniętym pomieszczeniu, kiedy jest mniejszy dostęp do sportu, do siłowni, kiedy nastolatki w naturalny sposób sobie radziły z tym napięciem. Więc zdecydowanie odnotowuję takie sygnały, że ten stan emocjonalny pogarsza się i tych emocji trudnych jest dużo. A to z kolei przekłada się na zachowania, to co już wcześniej powiedziałam, na motywację do nauki, na chęć w ogóle do podejmowania wyzwań. Tutaj widzę też duży, duży spadek.
Czy nastolatki w ogóle w tym wieku są w stanie podejść do sprawy izolacji ze zrozumieniem, czy to raczej budzi w nich taki bunt?
Myślę, że to wygląda różnie. Są osoby, które się buntują i mimo izolacji próbują funkcjonować w miarę normalnie, czyli po staremu, ale też jest taka grupa nastolatków, która poddaje się tej izolacji, bo w jakiś sposób ta izolacja pomaga im funkcjonować w świecie. Myślę sobie o takich nastolatkach, które miały epizody depresyjne, mają stany lękowe, mają troszkę słabsze umiejętności społeczne. I ta izolacja paradoksalnie im sprzyja, bo te dzieciaki nie muszą się mierzyć ze swoimi trudnościami, obawami i na tu i teraz jest im w miarę komfortowo. Natomiast ja mam niepokój, co będzie, kiedy te dzieciaki po takim dłuższym czasie izolacji będą musiały wrócić do rówieśników. To wtedy ten lęk może być bez porównania większy niż był wcześniej.
Martwi mnie na przykład to i myślę, że wielu rodziców także to, że dzieci nie mają w tej chwili takich szerokich kontaktów, nie budują tych relacji społecznych z rówieśnikami i nagle, kiedy zostaną uwolnione z domów, to odbudowywanie i nadrabianie tego czasu może być bardzo gwałtowne i nie wiadomo, jak sobie z tym poradzą.
Patrzę na uczniów mojej szkoły i widzę, że są takie klasy, które dobrze sobie radzą w tym trudnym czasie. Bardzo są uczniowie aktywni na swoich grupach messengerowych czy innych, ale są takie klasy, które mają bardzo znikomy kontakt. I pewnie to jest kwestia składu klasy i jednostek, które się zebrały, ale na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na takie klasy, jak wrócą do naszego realnego funkcjonowania. Pani powiedziała o ograniczonych kontaktach społecznych, a ja też mam takie wrażenie, że spora część uczniów ma znikome kontakty społeczne. We wspomnianej wcześniej ankiecie pytałam młodzież o to, z iloma osobami w swoim wieku utrzymują kontakt. I duża grupa napisała, że z nikim. Co więcej, prawie 15% z 300-osobowej grupy napisało, że nie czuje potrzeby nawiązywania kontaktu. I to mnie niepokoi, że ktoś siedzi sam i nie czuje, że dobrze by było wyjść. Ja myślę, że często z powodu lęku przed tym, że sobie nie poradzą w tej sytuacji, ale myślę, że to będzie duży kłopot, bo jak już dzieciaki są i są relacje, to można im pomóc je budować. Mądry dorosły jest w stanie pomóc nastolatkom porozumieć się, ale jak nie ma chęci i odwagi do budowania relacji, to jest dużo bardziej niepokojące.
Czy czekają nas w takim razie Pani zdaniem problemy z nastolatkami, z tym pokoleniem takiej młodzieży nieprzystosowanej społecznie?
nieprzystosowanie społeczne to już tak mocno brzmi. Ja myślę, że będzie trudność, bo proszę popatrzeć, że te osoby, które teraz są w domach, to izolacja społeczna to jest tylko jeden z czynników, który wpływa na ich stan emocjonalny. Ale druga rzecz to jest na przykład bycie w domu, w którym emocjonalnie jest trudno, bo przecież pojawiła się pandemia, a nie zniknęły problemy przemocy, alkoholu w domu. I te nastolatki są w domach i czasami nie mają szansy, żeby porozmawiać z kimś dorosłym, żeby uzyskać pomoc, bo dużo trudniej jest zadzwonić czy odezwać się na Teamsach do nauczyciela, czy do pedagoga, czy do psychologa. Dużo łatwiej jest taką panią zaczepić na korytarzu, a czasami jest tak, że to ta pani nas zaczepi. Jest wtedy łatwiej. Więc myślę, że te skutki, które będą po pandemii, to nie tylko będzie wynik izolacji, ale też tego, że te dzieciaki pozostają w domach w trudnej sytuacji, tego, że generalnie sytuacja w polskiej psychiatrii nie wygląda dobrze i te dzieciaki miały kłopoty już przed pandemią. Więc myślę, że ciężko będzie oddzielić, co jest spowodowane izolacją, a co innymi czynnikami.
Ja miałam na myśli takie przystosowanie społeczne typu współpraca w grupie na przykład. Czy oni będą umieli dogadywać się, współpracować, coś robić razem?
Ja myślę, że oni teraz też pracują razem, mają zadania w grupach, więc coś w tym temacie się dzieje. Ja myślę, że w relacjach z ludźmi nic nie przychodzi szybko i pewnie trzeba będzie bardziej zwrócić na to uwagę i bardziej wesprzeć nastolatki i dzieci i zwrócić uwagę na to, że mogą czegoś nie umieć, ale no niestety bardziej pomóc i myślę, że tutaj duże zadanie przed szkołami, żeby zwracać uwagę nie tylko na oceny i na przyswajanie materiału, ale właśnie na te umiejętności związane z pracą w grupie, z byciem w relacji. To zdecydowanie nie będzie prosta sprawa.
Czy ta izolacja, nauka zdalna, to się zawsze musi wiązać z jakimiś kłopotami, że dziecko sobie po prostu nie radzi? Rodzic powinien to podejrzewać, że tak może być?
Może tak być, ale dziękuję za to pytanie, bo zdecydowanie nie jest tak, że wszystkie nastolatki siedzą w domu, zamknięte w pokoju i nie robią nic. Myślę sobie, że jest spora część nastolatków, które mają energię, które umieją wykorzystać swój potencjał i myślę, że też warto o tym pamiętać, że są dzieciaki, które działają w wolontariacie, które angażują się w wiele rzeczy. W styczniu chodziły z puszkami Wielkiej Orkiestry i zbierały pieniądze, więc myślę, że warto też pamiętać, że to jest szansa dla tych dzieci, które mają energię i te dzieciaki bardzo fajnie funkcjonują i odnajdują się w tej rzeczywistości.
Im po prostu pandemia nie przeszkadza?
Pewnie nie. Pewnie to są dzieci, które mają zasoby, ale też mają zorganizowaną sytuację i okazję do zrealizowania się. I to też duża rola szkoły, żeby pokazywać im, że w tym trudnym czasie można robić dobre rzeczy, że na przykład wolontariat istniał w szkole realnej, takiej w rzeczywistości funkcjonującej, a teraz też można to robić. I myślę sobie, że tutaj też dorośli dobrze jakby pokazali taką trochę jaśniejszą stronę mocy i zachęcili te dzieciaki do czegoś, bo one naprawdę bardzo fajnie angażują się w takie akcje.
I tutaj chciałam nawiązać do tego, co robicie Państwo w ramach swojego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej, bo od lat prowadziliście zajęcia, terapię dla rodziców, dla młodzieży z różnymi trudnościami. I chciałam zapytać, jak to wygląda dzisiaj, kiedy ta działalność taka twarzą w twarz jest właściwie niemożliwa. Jak to wygląda, jak prowadzi się taką terapię teraz?
My mamy sporą ofertę dla nastolatków i rodziców, natomiast te zajęcia, które prowadzimy, to są grupy psychoedukacyjne, czyli nie są to zajęcia stricte terapeutyczne. Na teraz niestety grupy mamy zawieszone, bo ideą grupy i projektu Ku Dorosłości właśnie były relacje, ćwiczenie tych relacji, ćwiczenie umiejętności, ale robimy nabór do tych grup, więc jak tylko będzie można ruszyć w plener i pracować w gabinetach z grupami, to na pewno ruszymy. Więc projekty są, pierwszy Ku Dorosłości to są konsultacje dla nastolatków plus grupa. I dla rodziców mamy szkołę dla rodziców, poziom podstawowy, kiedy to można spotkać się i porozmawiać o podstawowych umiejętnościach, które rodzice posiadają, ale tam można je doszlifować, zobaczyć, jak inni funkcjonują, z czym inni mają trudności, z czym sobie świetnie radzą i trochę pomysłów skraść od innych rodziców. I też jesienią będziemy mieli edycję szkoły dla rodziców nastolatków. To jest zawsze grupa pełna energicznych rodziców, którzy mają bardzo otwarte głowy. Tylko warunek jest taki, że żeby na tą grupę przyjść, trzeba mieć ten poziom podstawowy ukończony, bo bazujemy na tej nastolatkowej grupie, na tej wiedzy z pierwszego etapu.
Co zyskują takie osoby? Jakie kompetencje rodzicielskie zyskują po takim kursie?
Ja myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, którą zyskują rodzice, to taka świadomość, że nie tylko oni mają kłopoty i że inni rodzice też borykają się z trudnościami. Bo przecież jak się jest z koleżanką na kawie czy u cioci na imieninach, to nie mówi się o kłopotach, no bo to tak nie przystoi. A tutaj można się spotkać i w takim bezpiecznym gronie porozmawiać, że coś nie wychodzi, że z czymś mamy kłopot. To myślę, że jest najważniejsze, że człowiek zauważa, że ma prawo czegoś nie wiedzieć i że ma prawo popełniać błędy. A jeśli chodzi o takie umiejętności, to na tym poziomie podstawowym mówimy o stawianiu granic, o chwaleniu, które pomaga dziecku rozwijać poczucie własnej wartości. Mówimy o granicach rodziców, o tym, jak pomóc dziecku, ale też sobie przeżyć emocje i działać bardziej racjonalnie, a nie pod wpływem tych impulsów. Także to są takie bardzo podstawowe rzeczy, które warto przypominać i trenować. My jesteśmy gotowi i czekamy tylko na zielone światło. No i zapraszamy, jeżeli ktoś miałby ochotę, to jeszcze mamy miejsca, które się rozchodzą dosyć sprawnie, więc jeżeli ktoś z Państwa by miał ochotę, to zapraszamy do kontaktu.
To proszę jeszcze powiedzieć właśnie, jak można się skontaktować, żeby wejść do tego projektu.
Trzeba do nas zadzwonić i powiedzieć, że jest się zainteresowanym. My tworzymy listy teraz osób chętnych i jak tylko pandemia troszkę odpuści i ruszymy do pracy, to po prostu oddzwonimy do tych osób, które zostały wpisane na listę.
Dorota Zyskowska, pedagog szkolny ze Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.